Umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie, Pana naszym, bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, sympatycy, przyjaciele prawdy Bożej, a przede wszystkim wy, którzy postanowiliście kroczyć za Panem. Chciałbym skorzystać z tego przywileju i przekazać wam pozdrowienia. Pozdrowienia od pozostałych braterstwa zboru ludu Pana w Swarzędzu. Braterstwo przesyłają wam życzenia błogosławieństwa Bożego. Życzenia, abyście byli wzmocnieni tą prawdą, prawdą świętą. Do pozdrowień tych również dołączają się sympatycy, którzy są w tym zborze. Dlaczego tak powiedziałem? Powiedziałem tak, bo czasami musimy powrócić do, tak mi się wydaje, pewnych zasad, które kiedyś bracia pilnowali. Jako taką zasadę chciałbym, może nie osobiste wspomnienie, ale jak mi kiedyś moja mama opowiadała, gdy była jeszcze panienką, a tato, czyli mój dziadek, jechał na konwencję, to go poprosiła, aby pozdrowił braci, wujków, ciocie. A tato odpowiedział, no nie wiem. Jeżeli przyjmą pozdrowienie, to pozdrowię. I gdy wrócił do domu, to pierwsze go zapytała, czy bracia przyjęli? No przyjęli. Zapytałem, przyjęli, pozdrowiłem. Dzisiaj my tego nie czynimy. Dlaczego? Dlaczego nie czynimy tej wyraźnej różnicy pomiędzy braćmi w Chrystusie Jezusie, a tymi, którzy są nam bliskimi, a domem wiary? Prawdą jest, że jedną z ofiar, jaka była składana w Starym Testamencie, to był cielec, który Aaron składał za siebie i za dom swój. To była jedna ofiara. Ale różnice starajmy się czynić. Bo dzisiaj często tak jest, że wszyscy wszystkich pozdrawiają. Ale braterstwo, to jest braterstwo, a dom wiary, to jest takie szersze pojęcie. Może dobrze byłoby od czasu do czasu o tym przypomnieć. Bracia organizatorzy zaplanowali na chwilę obecną temat do chrztu. I tak to na pewno będzie i w jakiś sposób zapamiętane, zapisane, że było ileś tematów, kilka tematów, a jednym z tych tematów był temat do chrztu. Sądzę jednak, że wasz temat do chrztu rozpoczął się, gdy przeczytaliście ten werset przewodni. Że to nie ten moment, ta chwila, której teraz jesteśmy wszyscy uczestnikami, ale on musiał nastąpić w waszych sercach wcześniej. To nie ta chwila, nie, że brat na przerwie poprosił i powiedział, że kto czuje się sposobny, ma taki stan serca, żeby tu usiadł. Może wasz temat do chrztu, który was zainspirował, był już powiedziany na poprzedniej jakiejś konwencji w tym roku, a może lat temu kilka. Bo to jest pewna droga. Od teraz zmienia się wasze życie. Chociaż przedstawiliście się jako pochodzący ze zborów i czuliście się członkami tych zborów, to dopiero teraz będziecie członkami tych zborów. Od tego momentu, bo całkowicie zmienia się wasz sposób postępowania. Słowa, które wiszą przed oczyma waszymi, ja przeczytam może z gdańskiego przekładu. Jakoż wiecie, żeśmy każdego z was jako ojciec, dziadki swoje napominali i cieszyli i oświadczali się, żebyście chodzili godnie Bogu. Bo to trzeba powiedzieć komu? Bogu, który was powołał do swego królestwa i do chwały. Pan nasz Jezus Zbawiciel, który kończąc już swój pobyt, przebywanie na ziemi, ale już po zmartwychwstaniu, jedne z ostatnich słów, co mamy zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, 28 rozdział od 16 do 20 wersetu, czytamy tak. Lecz 11 uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie był im naznaczył Jezus. Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się, lecz niektórzy wątpili. Ale Jezus przystąpiwszy mówił do nich, a rzekł: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do kończenia świata. To były ostatnie słowa, jakie apostołowie usłyszeli z ust Pana. Krótko po tym, jak czytamy w innym miejscu w Dziejach Apostolskich, został przed ich oczyma zabrany do nieba. Pan Jezus przez te 40 dni od momentu, kiedy dokończył swojego chrztu, utwierdzał uczniów w wierze we wszystkie obietnice, które im głosił i nauczał wcześniej. A przede wszystkim utwierdzał ich w nadziei zmartwychwstania. Bo to musiało być trudne dla nich, chociaż wspomina Maria nieraz o zmartwychwstaniu, ale jednak tak naprawdę było bardzo trudne do zrozumienia, że jeżeli ktoś umrze, może zmartwychwstać. I Pan Jezus przez te 40 dni utwierdzał ich w tej wierze. Cofnijmy się jednak do wydarzeń, które mamy zanotowane w Ewangelii też Mateusza, rozdział 11, od 3 do 12 wersetu. Nie będziemy wszystkich czytali wersetów. Tam jest opisana historia, gdy Jan dowiedziawszy się, to znaczy nie dowiedział, gdy Jan był w więzieniu i przyszły na niego te różne doświadczenia, że został uwięziony z powodu Herodiady, to wysłał uczniów swoich do naszego Pana z pewnym pytaniem. I zapytał takie pytanie przekazał: tyż jest on, który ma przyjść, czy innego czekać mamy? To jest trzeci werset 11 rozdziału. A Jezus odpowiadając im rzekł: szedłszy, oznajmicie Janowi, coście słyszeli, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli zmartwychwstają i ubogim Ewangelia opowiadana bywa. Pan nasz wskazał im tylko na znaki. On nie powiedział w sposób bezpośredni, że jest tym, dlatego że Janowi to zupełnie wystarczyło, całkowicie, że był jak najbardziej upewniony, że Mesjasz jest obecny i że on to czyni, te cuda. Tam w sposób literalny były podczas pierwszej obecności te cuda dokonywane przez naszego Pana. I dzisiaj też moglibyśmy wziąć wszystkie te elementy, co odpowiedzi naszego Pana, aby również mówić o jego wtórej obecności, bo one dokładne mają wypełnienie w sposób duchowy, ale nie będziemy o tym teraz mówić. Wtedy to był przedsmak Królestwa Bożego, o jakie Pan nasz kazał się modlić, jakie polecił, jakie mówił, żeby się o nie modlić. To Królestwo Boże będzie jednak w przyszłości potrzebowało tych, którzy będą panowali w sprawiedliwości, będą błogosławili w sprawiedliwości, że oni będą pewną klasą w Królestwie Bożym. A gdy odeszli posłańcy Jana Chrzciciela do Jana, to Pan pyta, coście wyszli na puszczę widzieć? I zali trzcinę chwiejącą się od wiatru. Ale coście wyszli widzieć? I zali człowieka w miękkie szaty obleczonego. Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. Ale coś szli wyście widzieć? I zali proroka. Zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka. Bo ten jest, o którym napisano, oto posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogą twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam. Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszym w Królestwie Niebieskim, większy jest niżli on. Pan mówi tutaj o pewnym królestwie, o Królestwie Niebieskim. Jeżeli taka wypowiedź, taka obietnica wychodzi z ust Pana, to musimy mieć pewność, że jest to prawdą, że w Królestwie Niebieskim jest pewna klasa, znajduje się, należy do Królestwa Niebieskiego. I inaczej dalej mówi, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Moglibyśmy rozważać, o czym mówi nasz Zbawiciel, a przede wszystkim o tym, co to takiego jest, że gwałtownicy porywają je. Inne tłumaczenia troszeczkę odmiennie przekazują te słowa, ale myśl, jaka tu jest zawarta, to jest ta, że żeby zdobyć to królestwo, to nie jest łatwą sprawą. To trzeba, słowo gwałt jest takim może określeniem źle kojarzącym się, ale trzeba energii, wielkiej siły, wielkiej wytrwałości, olbrzymiej pracy, wynałożenia wszystkich sił, ażeby zdobyć Królestwo Niebieskie, a żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego. Również i ze strony zewnętrznej przychodzą wielkie doświadczenia, próby i przeciwności. Dlatego Pan powiedział, że Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy, czyli ci, nazwijmy to zwycięzcy, ci zdecydowani, mogą się do tego Królestwa dostać, mogą je zdobyć, Królestwo Niebieskie. Pan Jezus powiedział właśnie, że od Jana rozpoczęła się nowa era w historii ludzkości. Ten nowy okres jest częścią boskiego planu. Tak miało się stać. Tematem rozmów i lekcji naszego Pana, gdy przemawiał do ludzi, było Królestwo Boże. Jednak również wspominał o Królestwie Niebieskim. To nie oznacza, że to są dwa różne królestwa. To jest jedno królestwo. Jedno królestwo, które będzie się składało z części fazy ziemskiej i królestwo też, które będzie w nim będzie część duchowa. Część duchowa, która będzie miała swoich członków, tych, którzy są wybierani przez cały wiek Ewangelii. Bo o tym, można powiedzieć, ziemskim królestwie, to również apostoł święty Paweł, apostoł pogan, gdy był w Atenach, na Areopagu, gdy przemawiał, to powiedział tak. W Dziejach Apostolskich przeczytamy. Siedemnasty rozdział. 26 i 28 werset. I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozsądzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich, aby szukali Pana, owaby go znać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Albowiem w nim żyjemy i ruszamy się, jesteśmy jako i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, żeśmy i my rodziną Jego. Bo ludzkość, jak wierzymy, jest też jedną rodziną, która będzie doprowadzona do jedności, harmonii z Panem Bogiem. Ale żeby być doprowadzona do jedności i harmonii, to będzie potrzebowała pośrednika. A pośrednik to będzie przede wszystkim nasz Pan jako głowa, przede wszystkim. A potem też będą ci, którzy będą klasą Jego ciała, Kościoła. Taki, a nie inny jest odwieczny zamiar Boży. Ale Pan Jezus mówi podobnie, co czytamy w 10 rozdziale Ewangelii Jana, 14 do 16 wersetu. Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają, jako mię zna Ojciec, i ja znam Ojca. I duszę kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni. I te ci muszę przywieść i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Bo do tego wszystko zmierza. Plan Boży zmierza do tego, aby cały wszechświat przez Niego stworzony był w harmonii z Panem Bogiem. Pan Bóg już przed zrodzeniem Logosa przewidział grzech, przewidział upadek, ale przewidział też i wybawienie z tego. Przez co? Przez okup i ofiarę swojego Syna, a naszego Wybawiciela. Rodzina ta to się jest szczególną rodziną. Tak jak wspomnieliśmy, składa się z głowy, czyli Jezusa Chrystusa, i Jego ciała, czyli członków wybieranych przez cały wiek Ewangelii. Nie rozumiemy w żadnym wypadku, że to są dwa różne królestwa. Jedno Królestwo Boże. Uwypuklamy jednak fakt, że obecnie wybierana jest klasa członków ciała Chrystusowego. Pod chwalebną głową Chrystusa ona będzie, ta klasa, zajmowała szczególne miejsce w Bożym Królestwie. W Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale, 20 i 21 werset, czytamy następujące słowo. Ale oni rzeką: oto tu, albo oto tam jest, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Wewnątrz faryzeuszy, bo to powiedział do faryzeuszy. No nie możemy tego tak powiedzieć, bo uczy nas Biblia, dowiadujemy się, że oni byli takimi obłudnikami, że oni byli wręcz przeciwnikami Pana Jezusa. Inaczej mówiąc, Pan Jezus do nich powiedział, że jest pośród was. W jaki sposób? W sposób taki, że głowa tego królestwa już tam była. Jednak nie wszyscy uważali, nie cały naród izraelski uważał, że tam była głowa. Bo to tylko nieliczni dostrzegli. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 13 i 14 werset, czytamy: a gdy przyszedł Jezus w stronę Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: kimże mię powiadają być ludzie, Syna Człowieczego? I zapytajmy się samych siebie. Czy Pan Jezus nie wiedział, co ludzie o Nim mówią? Czy On musiał pytać uczni, jak inni ludzie, jak naród izraelski mnie postrzega? Ale zapytał ich, w jakim celu? Oni mu odpowiedzieli tak: jedni Janem Chrzcicielem, drudzy Eliaszem, insi też Jeremiaszem, albo jednym z proroków. I rzekł im, pyta się ich: a wy kim mię powiadacie być? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. A Pan mu odpowiedział tak: a ja ci powiadam, żeś tyś jest Piotr, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiesiach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiach. Czy to jest mowa o tym, że na Piotrze miało być budowane to królestwo? Gdybyśmy tak pobieżnie przeczytali, to niechcący moglibyśmy taki wniosek wyciągnąć. Ale tak to nie jest napisane. Bo tu jest napisane, że Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I to jest tą opoką. Pan Jezus mówił, że to wyznanie Twoje, że mnie wskazałeś na opokę, jest prawdziwe. I właśnie na tej opoce, na tym Twoim wyznaniu, na tym, że tak powiedziałeś, to na opoce wyznania, na opoce zrozumienia faktu tego, że jedynie Chrystus jest opoką, będzie zbudowany Kościół. Kościół Chrystusowy. Żydzi już od Mojżesza oczekiwali na Mesjasza. A gdy przyszedł Mesjasz, to go nie rozpoznali. Jak to powiedzieli jedni, że to jest Jeremiasz, inny jakiś inny prorok. Powierzchownie rozumieli o Panu Jezusie. Powierzchownie go postrzegali. Uważali go za jakiegoś proroka. Dlaczego uważali go za proroka? Bo najczęściej jest tak, że gdy prorok mówi, to niewielu może proroka zrozumieć. Więc jeżeli nie rozumieli proroka i nie dopytywali się Pana Jezusa, dlaczego tak to powiedziałeś i dlaczego tak to powiedziałeś, to znaczy, że tak naprawdę nie uważali go za tą opokę. Nie uważali go za Mesjasza. Nie był tym, kogo by oczekiwali. Apostołowie rozpoznali w nim Mesjasza. Apostołowie rozpoznali w nim Zbawiciela, a gdy coś nie rozumieli, to się dopytywali. I to była ta różnica pomiędzy postrzeganiem przez cały naród izraelski, a postrzeganiem przez jego uczniów. Ich serca, tych apostołów, mówiły o tym, że należeli do tej nielicznej garstki, którzy przyjęli Chrystusa w miejsce Mojżesza. Oni byli w społeczności z Panem Bogiem przez zakon przymierza. Niedoskonałość jednak cielesna i szczere wyznanie grzechów okazana przez przyjmowanie chrztu lub też przede wszystkim przez stan serca chrztu Janowego, przez stan serca pobudziła ich do przyjęcia tego chrztu Janowego, bo się czuli niedoskonałymi, czuli, że muszą coś okazać. Ale przez zakon byli symbolicznie uznani, byli w społeczności z Panem Bogiem. Zbawiciel przyszedł i przyjęli Zbawiciela. Oni byli przygotowani na uznanie tego właśnie Zbawiciela, który może skutecznie zmazać i usunąć każdy grzech. Nie ma innej możliwości. Gdyby bowiem nie przyjęli Jezusa, to nigdy nie mogliby być usprawiedliwione przed Panem Bogiem. Nie mogliby być, bo te ofiary, które były czynione ze zwierząt, nigdy nie mogły skutecznie zgładzić grzechów. I po części lub większej lub mniejszej mieli tego świadomość. Chrystus przyjmuje szczere i gorące serca. Przyjmuje wysiłki dążenia do doskonałości. Oparty jednak przede wszystkim na wierze okupową śmierć Chrystusa. Chrzest, ten, który czynił Jan, który był chrztem tak zwanym Janowym, on był tylko dla Żydów. On nie był dla nikogo innego. On nie był dla pogan. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, a od pierwszy i drugi werset, święty apostoł pisze tak. A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżeszu ochrzczeni są w obłoku i w morzu. Trudno nam zrozumieć, w jaki sposób okazał się ten cud. różni, no nie wiem, naukowcy kombinują, w jaki sposób Żydzi przychodzili przez morze, ale Biblia mówi tu w tych słowach apostoła Pawła, że wokół nich była ściana wody. Wokół nich była ściana wody i szli okrążeni wodą wokoło i z góry, nad głowami. Przed sobą mieli tylko Mojżesza. Szli za Mojżeszem. I ten fakt, to wydarzenie, apostoł mówi, że to był ich chrzest. Tamten chrzest miał jednak jeden cel. Chrzest, którym później żyli przez te wszystkie lata. Doprowadzić ich do Chrystusa. Oni mieli przyjąć tego, który przyszedł jako Chrystusa, jako Mesjasza. Jednak gdy Zbawiciel przyszedł do swojego narodu, to tylko nieliczni, jak wspominamy, go przyjęli. Wszyscy pozostali, jak już wspominaliście, uważali go za proroka. Nie rozumieli go, nie dopytywali się. Był dla nich człowiekiem dziwnym, który mówi niezrozumiałe rzeczy, których trudno i zrozumieć, i po jakimś czasie odchodzili. Prorok Izajasz w 53 rozdziale pierwszy i trzeci werset, znane nam wszystkim słowa: któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? Bo wyrósł jako latorowska przed nami, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności, i widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czym mielibyśmy go żądać mieli. Najwzgardniejszy był i najpodlejszy mąż z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją, najwzgardniejszy, mówię, skąd myśmy go za nic nie mieli. Tak widzieli go ludzie. Taki był postrzegany, zanim nie złożył ofiary okupowej, zanim nie dokończył tej ofiary. Ale prorok sięga jednak jeszcze dalej, gdy już pewne zrozumienie przyjdzie. Gdy przyjdzie nie tylko, że myśmy zrozumieli, ale gdy ludzkość zrozumie. I wtedy powiedzą tak: zaiste on niemocy nasze wziął na siebie, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Apostoł święty Piotr miał ten wielki przywilej wyznać swoimi ustami. Pan Bóg mu dał ten przywilej, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest tą opoką, jest skałą, na której zbudowany ma być Jego Kościół, na którym ma być zbudowany Kościół, gdzie się wybieramy. Jakaż to jest odpowiedzialność, jakież to jest niewyobrażona wręcz doświadczenie, jakie jest oferta ze strony Pana Boga. Trudno to nawet słowami wyrazić. Ale kiedy Pan wziął niemoce nasze na siebie? Stało się to wtedy, gdy miał 30 lat, co według zakonu było pełnoletnością. Wtedy Pan nasz postanowił uczynić to, co już zamierzał uczynić dużo wcześniej, ale dowiedział się od kapłanów, od nauczycieli, że to nie był jeszcze dla niego czas. Pamiętamy, że to było, gdy miał lat 12. On już zamyślał czynić wolę Bożą, gdy miał 12 lat. I teraz, gdy już miał te 30 lat, gdy już nie mógł się doczekać tej chwili, to przyszedł do Jana i chciał być od niego chrzczony. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 14-15 werset, czytamy tak: ale mu Jan bardzo zbraniał, mówiąc: ja potrzebuję, abym był chrzczony od ciebie, a ty idziesz do mnie? A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy go zaniechał. Jan nie mógł, chrzciciel nie mógł pojąć tego. On wiedział, że przychodzą do niego ci, którzy, czy to większe, czy mniejsze, czy jakieś upadki poczynili i chcą to wyrzucić ze swojego serca i publicznie wykazać, że chcą powrócić do społeczności z Panem Bogiem, że postanawiają zerwać, przekreślić to, co czynili wcześniej. I nie mógł zrozumieć, jak to, że ten, który nie miał grzechu, jak daleko Jan rozumiał pochodzenie Pana Jezusa, Biblia nam nie wspomina, ale świadomy był, bo mu Bóg to powiedział, że będzie miał możliwość ochrzcić tego, nad którym ujrzy i gołębicę, ujrzy jakoby gołębicę wstępującą z nieba. On wtedy jeszcze nie widział i widząc Jezusa, a wiedząc, znając Go osobiście, że nigdy żadnego grzechu nie uczynił, to powiedział, że Ty powinieneś mnie ochrzcić. Pan Jezus nie tłumaczył. To było za trudne dla Jana Chrzciciela, aby pojąć fakt, że on czyni z siebie ofiarę, że on rezygnuje z tego, co mu jako człowiekowi się jakoby należało, o czym jeszcze wspomnimy. Jan nie mógł zrozumieć potrzeby chrztu, a Pan mu nie tłumaczył. Wewnętrzne pragnienia Pana, jakie doprowadziły go do ofiarowania swojego życia, wyraził apostoł w słowach listu do Żydów, 10 rozdział, a 7 werset, gdzie czytamy tak. Całe opalenia i ofiary za grzech nie upodobały się. Wtedym rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Opuściłem tu część słów. A ta część, to znaczy, to jest zapisana w Biblii, na początku księgi napisano o mnie. Kiedyż to? O Panu Jezusie napisano na początku księgi. Napisano jest w pierwszej księdze Mojżeszowej. Gdy Pan Bóg do węża, wypowiadając wyrok na węża, powiedział, że nasienie niewiasty zetrze tobie głowę. Pan to rozumiał, że on będzie tym nasieniem niewiasty. Ludzie wtedy mogli rozumieć inaczej, że to chodzi o literalnego syna jakiejś literalnej ziemskiej niewiasty. Na początku księgi, już od pierwszych ksiąg Biblii jest wskazówka, jest palec na tego, który gdy miał 30 lat, przyszedł do Jana, aby złożyć życie swoje w ofierze. Pan Anasz wiedział, że cel jego przyjścia na ten świat było pełnić wolę Ojca. Był całkowicie i prawdziwie umarłym dla swojej woli. Był zanurzony całkowicie w pełni we wolę Pana Boga, wyrażoną przez Jego Słowo, wyrażoną też i przez specjalną łączność, jaką Jezus miał ze swoim Ojcem. On doszukiwał się tej woli i zawsze ją natychmiast rozeznawał i zawsze natychmiast tą wolę czynił. Jezus z natury, jako przychodząc na ten świat, był doskonałym człowiekiem i jako takim był królem ziemi, takim, jakim Adam, dokładnie, bo musiał takim być, aby złożyć ofiarę. Miał prawo do wszystkiego, ale tego wszystkiego się pozbył. On mógł panować, był panującym, tak jak Bóg obiecał Adamowi, że będzie panował. Tak i Jezus mógł panować. Ale gdy czytamy w Ewangelii Mateusza 8, rozdział 19, 20 werset, wtedy przystąpiwszy niektórzy z nauczonych w piśmie rzekli mu, Mistrzu, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz, rzekł mu Jezus. Liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Tak mówił Pan Jezus o sobie. Tak też i wy. I wy wszyscy, którzy czujecie się, którzy pragniecie być uczestnikami tego powołania, to już nie mamy nic na tej ziemi. nie mamy nic, do czego moglibyśmy dążyć. Apostoł święty Paweł powiedział, że wszystko poczytam sobie za szkodę, za gnój, za omieciny świata tego dla zacności tego imienia. Tak postanowił Pan Jezus w sercu i tak też wykonywał przez cały okres swojego 3,5-letniego ofiarowania. Okazał to najpierw, na początku, co wspominaliśmy, w symbolu zanurzeniu w wodach Jordanu. A Jordan, gdybyśmy przetłumaczyli znaczenie tych słów na nasz język, to oznacza osądzony, potępiony, również i spieszący w dół. Pan Jezus na chwilę zniknął z powierzchni ziemi, ażeby powstać. Wtedy rozpoczął swój chrzest. Apostoł święty Paweł w liście do Żydów, 14 rozdział, a 9 werset mówi tak. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Teraz będziemy rozważali słowa umarł i powstał. Tak jak też i wy czynicie, godząc się na pozostawienie swojej woli całkowicie jako pogrzebanej. Ojciec przyjął jego ofiarę, spładzając go do boskiej natury i namaszczając do urzędu króla i kapłana, głowy kościoła. Tutaj moglibyśmy wspomnieć, bo na pewno z tym się spotkaliście, o pojęciu nominalnego chrześcijaństwa co do chrztu. Chrześcijaństwo ze symbolu uczyniło rzeczywistość. Wbrew nauce naszego Pana, zawartej w tytułowej wersecie, gdzie czytaliśmy, że wy teraz idźcie, chrzcząc wszystkie narody. Chrzcząc narody to nie oznacza, że tak jak książę Mieszko był chrzczony i cały naród polski, ale chrzcząc narody to oznacza, że Ewangelia powołania zostało nie tylko już do Żydów, ale do całego świata, do wszystkich narodów. Ze wszystkich narodów mogły być już powołane powołani uczestnicy. Uważane jest nawet, że chrzest gładzi grzech pierworodny. To jest bardzo dziwne pojęcie, bo gdyby logicznie myśląc, to jeżeli jakieś dziecko w niemowlęctwie, zostając ochrzczone, miało zgładzony grzech pierworodny, jakaś dziewczynka czy chłopczyk i będąc dorosłymi, przychodzi następne pokolenie, no to skąd tam ten grzech, jak on został zmazany? Ale świat nie myśli tymi kategoriami, w ogóle nie myśli. Ale smutnym też jest, że niektóre takie pojęcia zakradają się blisko nas. Tam, gdzie byśmy nigdy się nie spodziewali, że jeszcze lat temu, kilkadziesiąt, takie pojęcie byłoby nie do przyjęcia. Przeczytam wam jedno zdanie. Nie będę tłumaczył, skąd je wziąłem, ale przeczytam je. Chrzest przez całkowite zanurzenie we wodzie jest wyrazem świadomej decyzji wierzącej osoby o wyrzeczeniu się grzesznego życia, oddaniu siebie w ręce Boga i naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Udamy się nad wodę. Czy wy tam wyrzeciecie się grzesznego życia i to oddacie Panu Bogu na służbę? Pan Bóg nie przyjmuje ofiary niedoskonałej. Nie przyjmuje nawet ofiary naszej czy waszej jako waszej. My nie składamy bezpośrednio ofiary życia naszego, czy wy, siedząc tu na tych pierwszych miejscach, Panu Bogu. Najpierw musimy przyjść do Zbawiciela. Najpierw musimy się Jemu oddać. To Ojciec pociąga nas do Niego. Pan Jezus tak powiedział, Żaden do mnie przyjść nie może, jeśliby go ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnął. Pan Bóg przez swoje słowo, to, które rozbudza nas, pragnienie serca, pociąga nas do Jezusa, bo na Niego wskazuje. On nie mówi, chodźcie do mnie bezpośrednio, a ja was przyjmę. Idźcie do Jezusa. To tak samo jak pewien obraz jest może akurat nie na wiek Ewangelii, ale gdy głód wielki był w Egipcie, to Faraon powiedział, idźcie do Józefa. I my idziemy do Jezusa. Musimy mieć pełną świadomość i zrozumienie, że nie nasze uczynki, intencje czy najszczersze pragnienia serca oczyszczają nas z grzechu. Chociaż te uczynki i wysiłki są niezbędne, wręcz konieczne, bo też o tym mówi ten werset przed naszymi oczyma. One są niezbędne i konieczne do dalszego postępowania. Ale jak mówi apostoł, co nas oczyszcza, to jest zapisane, mamy w liście do Żydów, 9 rozdział, 22 werset, gdzie czytamy, bez rozlania krwi nie było odpuszczenie grzechu. A już te słowa też były czytane. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. A jeżeli w światłości chodzimy, jako On jest w światłości, społeczność mamy między sobą. A krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To krew Zbawiciela oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Żadna ceremonia, jakakolwiek by nie była, nie czyni nas sprawiedliwymi przed Panem Bogiem. Czy byłbyś, bracie, siostro, zanurzony we wodzie raz, czy nawet wielokrotnie, czy jak nawet chrześcijaństwo czyni, pokropiony czy spryskany, to taka ceremonia nic nie czyni. Wejdzie do wody grzesznik suchy. I wyjdzie grzesznik, no mokry. Bo to się musi dziać wcześniej. To musi być oddanie życia Zbawicielowi. Wyrzeczenie się grzesznego życia nie jest żadną ofiarą. Jest obowiązkiem żyć niegrzesznie. Absolutnie nie negujemy, nie zaprzeczamy, że tak z natury to jesteśmy grzesznikami. Nie możemy tego zaprzeczyć. Cały świat, skąd jesteśmy wyrwani, jest pogrążony w grzechu. Apostoł Piotr, ten, któremu dane było wyznać, że Chrystus jest opoką, o czym już wspominaliśmy, zwracał naszą uwagę na pewien obraz. Obraz podobny do tego, jak mówił o tym, że naród był ochrzczony w oboku i w morzu. Obraz, gdy został uratowany Noe i jego rodzina. Wokół nich panowała śmierć. Woda, gdzie mogliby potonąć. Spowodowana wodami potopu. Jedynym wybawieniem była Arka. I w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, 20-21 werset, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało, to jest 8 dusz, zachowane są w wodzie, czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica wspólna sumienia dobrego u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bo Pan Jezus, gdy umarł, jak czytaliśmy, i powstał, ale potem, jak już w rzeczywistości, gdy zmartwychwstał i dopiero gdy zmartwychwstał, to może skutecznie nas też prowadzić w naszym chrzcie. Taki was teraz, przeczytam przekład w Biblii Jakuba Wójka, bo szukając tych wersetów zauważyłem, że nawet wydania niby tej samej Biblii różnie oddają, ale w jednym z wydań to pisze tak. Tak i was teraz zbawia, tak i teraz zbawia odpowiadający jej chrzest. Nie złożenie cielesnego brudu, ale prośba dobrego sumienia do Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wy składacie Panu Bogu przysięgę, że będziecie wasze życie trzymali w ofierze, że wasza wola będzie pogrzebana, że nie będziecie czynili nic własnej woli, ale czynili wolę Pana Jezusa. Na nieskładanie grzechów w znaczeniu ich nieczynienia nie jest żadną ofiarą, jak czytaliśmy. Wybawienie z grzechu przyjmujemy z wdzięcznością jako wielką łaskę, co apostoł nadmienia w liście do Rzymian, gdzie czytamy: cóż wtedy rzeczemy? Zostaniemy w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj tego, Boże. Albowiem, którzyśmy raz umarli grzechowi, jakoż w nim żyć będziemy. Ale umrzeć grzechowi musieliście wcześniej, zanim tu przyszliście. To pragnienie, to postanowienie musiało nastąpić wcześniej. I dopiero jako tacy oczyszczeni przez wiarę w okupową śmierć Zbawiciela Jezusa Chrystusa możecie uczynić krok dalej. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 5-10 werset. Umartwiajcie wtedy członki wasze, które są na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które z bałwochwalstwem. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syna odporne, któreście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich, lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego, a oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomości, podług obrazu tego, który go stworzył. Apostoł Piotr pisze to już do tych, którzy ten krok uczynili. I więc to jest pewnym dowodem, że mogą się przytrafiać różne upadki. Ale nie mamy ich czynić, bo i tak będziemy mieli łaskę wybawienia. Nie. Mamy z tym walczyć. Na każdym kroku, na każda niesprawiedliwość, każda zła rzecz jest grzechem. Ale mamy ten przywilej korzystać z okupowej ofiary Zbawiciela. Ludzi możemy oszukać. Pana Boga nigdy nie oszukacie. Chrzest to nie jest ten zewnętrzny symbol, chociaż praktycznie całe chrześcijaństwo go jakoby uznaje, tak uważa, ale on jest i konieczny, ten zewnętrzny symbol, aby byli świadkowie. Aby byli świadkowie waszej decyzji. Decyzji waszej woli, tak jak i kiedyś, jak i są świadkowie naszych decyzji. Nie możemy tego później wymówić się. Kto może do chrztu przystąpić? Po pierwsze, mamy powiedziane, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym momencie, gdy to zerwaliście, gdy tak uczyniliście, gdy taką wiarę położyliście w Zbawicielu, to jesteście jakoby poczytani w stanie dziedzińca, w stanie usprawiedliwionym. Stąd można czynić krok dalej. Można jeszcze wyjść. Bracia dawniej to mówili tak z tego miejsca. Jeżeli nie jesteście pewni tej waszej decyzji, wstańcie i opuśćcie to miejsce. Pan Bóg się nie pogniewa. To jest ofiara, przyrzeczenie Panu Bogu. Tu nie ma żartów. A w 12 rozdział i 1 werset listu do Rzymian, wtedy, gdy już jesteście w tym stanie, to znane zresztą 66 ksiąg. Od czasu, gdy prawda zawitała do Polski, gdy nasi przodkowie, 2, 3 czy 4 pokolenia zapragnęli, korzystamy z tych 66 ksiąg i ciągle czytamy te same wersety. I ciągle są dla nas natchnieniem, i ciągle są dla nas nadzieją, ciągle są wzmocnieniem. To i przeczytam teraz te, które znacie. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. W drugim liście do Koryntian, 6 rozdziale, pierwszym wersecie z kolei mówi, abyście łaski Bożej nadaremno nie brali. Wy pozostali, którzy może jeszcze się wahacie, którzy siedzicie na dalszych miejscach. Nie bierzcie łaski Bożej nadaremno. Rozważcie, że ofiara cielca była złożona za, złożysz do Arona, powiedzieć, siebie i dom swój. Za was wszystkich była ta ofiara. Po co czekać? Chrystus, można powiedzieć, obrazowo tak, stoi teraz przed obliczem Pana Boga i mówi, Ojcze, ci, którzy teraz siedzą na tym miejscu, którzy w sercach swoich postanowili ofiarować swoje życie w ofierze, oddają to w moje ręce. Ja ich przyjmuję. Ja Tobie, Ojcze, gwarantuję, że oni to życie złożą. Wasze życie zostanie złożone. Tak czy inaczej. Czy będziecie chętnie, dobrowolnie poddawali się pod wolę Bożą, czy też troszeczkę pod przymuszeniem. Życie wasze będzie złożone. Ale gdy będziecie chętnie i dobrowolnie, to jest olbrzymia różnica. Bo staniecie się członkami, to wtedy stajecie się członkami pomazańca pańskiego. Przeczytam wam pewne oświadczenie woli. Jeden brat kiedyś wziął kartkę, pióro i skreślił kilka słów. Ja nie będę was egzaminował, czy wiecie, kto to napisał, bo to nie o to chodzi. A napisał tak. Zrzekam się odtąd wszelkich praw dla mojej duszy, mojego ciała, mojego zdrowia, mojej opinii, moich talentów i względem wszystkiego, co do mnie należy. Poświęcam się, by być własnością mego chwalebnego odkupiciela. Ofiaruję mu siebie samego, aby go kochać, służyć mu i ufać. W kwestii mojego życia i zbawienia. Aż do końca. Nieważne. Może wiecie, może czytaliście. Ważne, czy podpisalibyście się swoim imieniem pod tym, a powinniście. Czy każdy z nas podpisałby się pod takim oświadczeniem? Może się mi uda przeczytać teraz gładko. Zrzekam się odtąd wszelkich praw dla mojej duszy, mojego ciała, mojego zdrowia, mojej opinii, moich talentów i względem wszystkiego, co do mnie należy. Poświęcam się, by być własnością mego chwalebnego odkupiciela. Ofiaruję mu siebie samego, aby go kochać, służyć mu i ufać w kwestii życia. No nie dam rady, zbawienia aż do końca. I to, czy możecie dzisiaj podpisać? Czy każdy z nas mógł podpisać to w momencie, gdy siedział na pierwszej ławce? Czy takie coś może podpisać po roku, po 5, po 10, po 40 latach? Jak mamy kochać, służyć, ufać Panu? Jak to uczynić? Jak to okazać? W Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, a 36 werset. Byłem nagim, a przychodziliście mię. Byłem chorym, a nawiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc, Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napoiliśmy Cię, i kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię, albo kiedy Cię widzieliśmy chorym, albo w więzieniu, przychodziliśmy do Ciebie. A odpowiadając, Król rzecze im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście uczynili, jednemu z tych braci najmniejszych mnieście uczynili. No mamy rok 2018. Czy wielu jest brak odzienia, nagich? No chorować to wielu z nas choruje. A czy wielu jest w więzieniu? Ale gdybyśmy spojrzeli na to inaczej. Pierwszy człowiek: Adamie, gdzie jesteś? Skryłem się, bo jest nagi. Grzech czyni nas nagim. Ale czy inni bracia, jeżeli popełnimy grzech, czy jeżeli ja popełnię grzech, czy widzę, że ktoś faktycznie zgrzeszył, mam to rozpowiadać? Albo, tak jak już było częściowo wspominane poprzednio, na poprzednim lekcji, mogę sam siebie wysoko mniemać, to ktoś musi mnie jednak powstrzymać. Albowiem mówisz, że jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi. To już nie jest o literalnej tutaj niedostatkach. A chory? Chory, list Jakuba 5, rozdział 14, werset. Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazając go olejkiem w imieniu Pańskim. Teraz będziecie to czynili. Będziecie mieć przywilej dbania o dobro ludu Pańskiego. Wasze modlitwy będą już inaczej wysłuchiwane, bo inaczej będziecie je zanosili. Ci sprawiedliwi, o których tutaj mówi Pan, oni nie prowadzili żadnych pamiętników, że tyle razy się za kogoś pomodliłem, tyle razy komuś użyłem. Nie, my nawet nie wiemy, żeśmy to czynili. W Ewangelii Łukasza Pan mówi tak. Także i wy, jest 17 rozdział 10 werset. Także i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, bo cośmy byli powinni uczynić, uczyniliśmy. To jest wasz dział. Od tego momentu macie przywilej dbać o dobro ludu Pańskiego. Nasza praca, wasza praca, nasz chrzest to wydawanie życia dla braci. Tak macie czynić. Jaka jest droga, jaka kolejność, która prowadzi do chrztu, do właściwego chrztu, ten wodny, który za niedługo się odbędzie, jest bramą do braterskiej społeczności. Brat, który was zanurzy w wodzie, jeżeli by cofnął dłoń, to byście upadli na dno. Tego nie uczyni. Podniesie was z powrotem. Przez małą chwilę znikniecie z powierzchni ziemi. Czy może być jakikolwiek inny, bardziej odpowiadający rzeczywistości symbol śmierci i pogrzebania w Chrystusie Jezusie jak ten? Słowa, które usłyszycie, będą takie, jakie 2000 lat temu powiedział Pan. One się przez 2000 lat nie zmieniły. Będziecie ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z tego upoważnienia będziecie ochrzczeni. W co? W śmierć Chrystusa. Z jednej strony będziemy was uważali za braci i siostry w Chrystusie, za braterstwo. Ten chrzest nie będzie długi. On przepuści wszystkich. Nikogo nie sądzimy. Nasze zmysły nie są w stanie wgłębić się w wasze serca. I to dobrze. Przyjmujemy was za braterstwo. Jeżeli jednak mówimy o chrzcie w śmierci Chrystusa, to ten chrzest nie zakończy się po wyjściu z wody. On dopiero się zacznie. Nierozsądnym byłoby mniemać, że jeżeli chrzest Pana trwał 3,5 roku, a dokładniej to do śmierci krzyżowej, aby wasz czy kogokolwiek innego, który ma należeć do jego kościoła, miał być ograniczony w czasie lub formie. Innym czasie niż godzina śmierci lub innej formie niż całkowite podporządkowanie swojej woli. W Ewangelii Mateusza 20 rozdział 22 werset: gdy no, Ewangelii, w jednej Ewangelii, że matka przyszła synów Zebedeuszowych, w drugiej Ewangelii, że sami przyszli, ale już Pan Jezus pyta się ich bezpośrednio. Mateusz 20:22. Ale Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił, i chrztem, który ma się chrztem być ochrzczeni? Rzekli mu: możemy. Wtedy im rzekł: kielich mój pić będziecie, chrztem, którym ja się chrztem ochrzczeni będziecie. Oni wiedzieli, oni byli uczestnikami, no przynajmniej niektórzy, chrztu Janowego. Więc wiedzieli, że Pan Jezus nie mówi o tym chrzcie, o tym zanurzeniu we wodzie. Wiedzieli, że mówi o poddaniu się swojej woli. Dowodem tego też jest później, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 12, rozdział 50 werset. Aleć ja mam być chrztem ochrzczony, o jakom jest ciśniony, póki się to nie wykona. Było przed nim. On trwał w chrzcie, trwał w pogrzebaniu swojej woli i jeszcze wiedział, że pewne doświadczenia, wypróbowania, pewne próby na niego przyjdą. Droga do niego, do tego chrztu, do rozpoczęcia określona jest słowami Pana. Nasz werset przewodni mówi, że najpierw nauczajcie, a dopiero potem chrzcijcie. Czyli nie tak, jak niemowlątka są chrzczone, o czym nawet nie mamy potrzeby za dużo wspominać. W Dziejach Apostolskich mamy opisane wydarzenie, w którym ta forma jest zachowana. To jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział, 8-9 werset. Lecz Kryspus, przełożony bożnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim i wielu Koryntczyków, po pierwsze, słuchając mówi, po drugie, uwierzyli i po trzecie, ochrzczeni są. Zatem rzekł, Pan rzekł Pawłowi w nocy widzenia: nie bój się, ale mów aniemicz. Bo tam były różne prześladowania, różne trudności, mógł mieć pewne obawy głoszenia Słowa Bożego, ale wzmocnił go Pan w widzeniu w nocy, że ma nauczać, cały czas nauczać w tym, gdzie było wielkie bałwochwalstwo, bo to było miasto bałwochwalcze i w tym bałwochwalczym mieście Pan miał do wyboru pewną klasę. A prorok Izajasz, 28 rozdział, 23 werset, Bóg przez proroka Izajasza mówi tak: nadstawiajcie uszów, a słuchajcie głosu mego, bądźcie pilni, a słuchajcie mowy mojej. Słuchać nie po to, aby doszukiwać się błędu, że brat źle się wyraził, że w zgromadzeniu podczas badania siostra nie tak odpowiedziała, że ja bym odpowiedział lepiej. Nie tak macie słuchać. Że od tej siostry, która może nieskładnie coś powiedziała, czego się dowiedzieć. Tak mamy czynić. A nie doszukiwać, wyłapywać, że ktoś się przejęzyczył. W liście do Rzymian, 10 rozdział, 12-13 werset. Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich bogaty jest ku wszystkim, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jakoż wtedy będą wzywać tego, w kogo nie uwierzyli? A jakoż uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jakoż usłyszą bez kaznodziei? Więc trzeba wierzyć. O wierze już mieliśmy dzisiaj temat. Brat nam szeroko mówi o wierze. Ona, wiara tkwi w naszych sercach, w naszym postępowaniu. To nie tylko znajomość Biblii, chociaż taka znajomość mile pożądana. Ale mówi Jakub, jako ciało bez duszy martwe jest, tak i wiara bez uczynków martwa jest. To wy teraz przez uczynki macie okazywać wiarę w Boga w służbie dla braci. I 11 rozdział, pierwszy werset, co już był cytowany, ale wiara jest gruntem tych rzeczy, które się niespodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Gdybyśmy czytali tak pobieżnie, moglibyśmy przeoczyć pewną rzecz. Naukowcy, to jeżeli coś obliczą na papierze, jakiś inżynier, to musi to doświadczyć. Jak to wyjdzie, to znaczy, że jest dowód. Ale tu mówi apostoł inaczej. Dla nas. Wiara jest gruntem dla nas. Tych rzeczy, których się spodziewamy. I dowodem. Apostoł Paweł mówi, że wiara nasza jest dowodem tych rzeczy, które dopiero nastąpią. Nie będę już powtarzał tego, co brat przeczytał. Z Filipem. Pan Bóg powiedział tak w III Księdze Mojżeszowej: przecież poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bo ja Pan Bóg wasz. To jest krok z waszej strony. Ale później jest krok ze strony Pana Boga. A bo ja Pan poświęcający was. Pan Bóg zna wasze serca. Jeżeli uzna, że wasze poświęcenie i deklaracja szczera, a biorąc pod uwagę, że macie najlepszego orędownika, który was nigdy nie zawiedzie, to wtedy staniecie się uczestnikami chrztu Ducha Świętego. Bo musimy jeszcze chwilę o tym wspomnieć. Pan Bóg ześle na was Ducha Świętego w jego spładzającej mocy. Uczyni tak, ponieważ położyliście na ręce Zbawiciela swoje przyszłe prawa restytucyjne, usprawiedliwione człowieczeństwo. Jesteście uczestnikami mocy przyszłego wieku. Pan uczyni, ponieważ Chrystus jest gwarantem, że jeżeli ofiarujecie się, to tak się stanie. Zanim jednak przystąpimy do tego symbolu, bo już czas się przybliża, chcielibyśmy wam zadać pewne pytania. Proszę, powstańcie. Żebyście odpowiedzieli. Czy wy wierzycie w Pana Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy? Czy wy wierzycie, że Adam upadł, zgrzeszył oraz został sprawiedliwie skazany na śmierć, cały rodzaj ludzki w nim i wy w nim, i że jedynie śmierć okupowa Zbawiciela, człowieka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest podstawą wybawienia waszego i wszystkich ludzi ze stanu śmierci? Czy ten krok poświęcenia czynicie świadomie, z własnej woli, bez jakiegokolwiek namowy innych osób? Na podstawie waszego oświadczenia zgodnego przyjmujemy was do społeczności braterskiej i niech nam będzie z bratem przywilej złożenia wam życzeń.